Często ta przemoc w czterech ścianach trwa latami, zanim ofiara tej przemocy zdecyduje się wyjść i prosić o pomoc.
Bywa tak, że też mieliśmy takie klientki, które 40 lat żyły w związkach przemocowych. Jedna taką sprawę, pamiętam, to była jedna z pierwszych spraw, którymi się zajmowałam. Opowiadała pani w wieku emerytalnym. Mówi, 40 lat żyłam z bandytą, krew się lała. Wstydziłam się, bałam, nie miałam do kogo się zwrócić, bo rodzina daleko. Czuła, że nikt nie jest w stanie jej pomóc, nikogo nie prosiła. Mieszkali w bloku. W bloku, czyli to oznacza, że sąsiedzi byli w koło. Nikt nie zareagował. Stało się tak, że syn dorósł i również zaczął pić, więc obydwa ją maltretowali. I właściwie trafiła do szpitala, ponieważ w mieście, to się działo w mieście Opolu, w wojewódzkim mieście, pan siekierą panią w głowę uderzył i trafiła wtedy do szpitala. To lekarz zareagował i lekarz zawiadomił prokuraturę. Ona sama nigdy nie zdecydowała się szukać pomocy, ale trafiła do mnie już do poradni. I to jest dowód na to, że na szukanie pomocy nigdy nie jest za późno i na zmianę swojej sytuacji życiowej, bo ona już po jakimś czasie sama powiedziała, ja chcę spokojnie przeżyć starość. Natomiast wielki żal można mieć do tych ludzi, którzy byli w koło. Bo przecież jeżeli się awanturuje, ktoś krzyczy, wrzeszczy, krew się leje, no to na pewno nie w ciszy. I to takie ważne, żeby reagować, być czujnym, żeby nawet czasami, jeśli za dużo ten jeden telefon, czyli za wcześnie, ale lepiej wejść, zapukać, przerwać, przynajmniej zrobić jakiś ruch, żeby zatrzymać sprawcę w tym, co robi, żeby ten człowiek, który stosuje przemoc, żeby usłyszał, że inni go słyszą. Żeby się dowiedział o tym.
Z psychologicznego punktu widzenia jeszcze trudniejsza sytuacja jest wtedy, gdy dziecko maltretuje starych rodziców. Ostatnio właśnie miałam pytanie, pani redaktor, co zrobić, bo wiemy, że tam w tym domu syn 30-letni chyba jest uzależniony od narkotyków, jak nie ma pieniędzy, przychodzi do matki. Jak matka nie chce dać, to ją bije. Więc mówię, zgłosi natychmiast na policję. Tak. No ale czy nie będzie jeszcze gorzej? Jak on wyjdzie, będzie się mścił?
No niestety bywa tak, że może być gorzej. Natomiast tu też jest druga strona. Ci starsi rodzice, starzy rodzice swoich dorosłych dzieci też przeżywają ogromny dramat. Też lojalnościowy z jednej strony, bo przecież po pierwsze obwiniają się, bo to moje dziecko, więc ja je wychowałam. Co ludzie powiedzą, że to moja wina, no bo ja uczyniłam to, że on jest takim. To po pierwsze. Po drugie, nie mają nikogo na świecie. Mają tylko to dziecko czasami. I myślą sobie, no chociaż przynajmniej od czasu do czasu się pojawi. No jest, jaki jest, ale jest. Nie chcą zostać sami. Więc to ogromny dramat tych ludzi, bo mają poczucie, że starali się zrobić wszystko jak najlepiej, a ten syn im odpłaca takim złem. No i wstyd, to ogromne poczucie wstydu. Więc jest to ogromny dramat. Natomiast trzeba, to do nas świadków należy decyzja, wtedy otoczyć opieką taką osobę, czyli nie zostawić jej ze zgłoszeniem, ale trzeba jej dać pomagacza, czyli kogoś, specjalistę, kto się na tym zna, żeby wspierał tę osobę, bo rzeczywiście może być gorzej. Natomiast ten sprawca musi się dowiedzieć, że to nie jest tak, że mama jest sama na świecie, ale że są służby, które patrzą mu na ręce, które gdzieś tam monitorują tą sytuację w domu. Też mam w głowie taki przypadek, gdzie starsza pani, jeszcze w domu jest pies, ale ma tylko jednego syna, jedynego. I my, jako grupa robocza, no, stajemy na głowie, żeby jej pomóc. Ale właśnie, on na chwilę jest dobry, więc ona wybacza mu, daruje, nie potwierdza, nie przychodzi na posiedzenie grupy roboczej, mówi, nie chce niczego. Tak naprawdę jakoś chce przetrwać, mimo że wie, że jest źle. Jak jest bardzo źle, to się poskarży, zadzwoni. No więc czasami można powiedzieć, pewnie musi się zdarzyć coś dramatycznego, żeby taka ofiara przemocy naprawdę poczuła, że to jest ten moment, w którym trzeba się zdecydować na radykalne kroki.
Wydaje się to takie oczywiste. Przemoc jest przestępstwem.
Tak, ściganym.
Ale już po tych przykładach, które nam pani tutaj podała, widać, jak bardzo skomplikowane są to sytuacje i jak ta miłość, która jest między rodzicami a dzieckiem, przeszkadza to w ten sposób ocenić.
Dokładnie. I ktoś by powiedział, chora miłość. No ona, trudno ją oceniać, chora, nie chora. Nawet między małżeństwem ktoś mówi, no ona wraca ciągle, bo pewnie to lubi, albo podoba jej się to, albo tutaj, no widocznie jeszcze jej tak bardzo nie skrzywdził, skoro nic z tym nie robi.
Jakie to okropne nie... są te oceny
tak,
w ogóle.
Jest, to nie można, nawet nie wolno. To, co powiedziałam, że krzywda jest względna. To, co jednemu przeszkadza, drugiemu wcale i odwrotnie. Mieliśmy przykład takiej klientki, którą mąż wyzywał. Wyzywał i wcale nie jakimiś bardzo wulgarnymi słowami. Ona przyszła, była w dramacie dosłownie. Powiedziała, że ona nie wytrzyma, że ona nie pozwoli sobie. Starsza dama. Okazało się, że była wdową, wyszła za mąż powtórnie, już w takim bardzo, bardzo dojrzałym wieku. I coś tam się zdarzyło na wyjeździe, przypaliła garnek, pojechali na wakacje. I on ją po prostu, no tak nieładnie nazywał, nieładnie. Mówię to tak świadomie, co chcę powiedzieć, nie będę cytowała. I jak ja słuchałam, jak ona opowiadała swój dramat, nawet całym ciałem pokazywała, jak ona jest skrzywdzona, to ja jako specjalista w tej dziedzinie, wydawało mi się, że tam za wiele tej przemocy nie ma. Ale była to dla mnie ogromna lekcja właśnie pokory. Bo to pokazało właśnie, że to, co mnie się wydaje, że jest przemocą, innym może się wydawać niczym. I odwrotnie, dla tej pani, która 40 lat żyła z pierwszym mężem,
pewno szanowana,
w życiu nie usłyszała brzydkiego słowa, w wielkim szacunku, naprawdę przyjaźni, i teraz świeży mąż i ją po prostu obraził za przypalony garnek, dla niej to był koniec świata, tragedia. I to pokazuje względność krzywdy. Dlatego przy opowiadaniu, słuchaniu o jakimś krzywdzeniu nigdy nie zakładamy własnego filtra, nigdy nie możemy oceniać przez pryzmat własnych doświadczeń.
Tak, nie zaczynać, no bo ja.
No bo ja w życiu. Nie dyskutujemy z cudzą krzywdą, bo jakim prawem? Nigdy nie byliśmy i nie będziemy na jego miejscu.
Chciałam jeszcze zapytać, jaki wpływ na rozwój tej przemocy mają agresywne gry, programy, filmiki w internecie, cała ta przemoc, która wylewa się z mass mediów?
Jak wychowujemy dzieci najskuteczniej? No przez modelowanie, czyli jeżeli zamiast normalnych kontaktów międzyludzkich, rozmów rodziców, daje się dzieciom, maleńkim dzieciom do ręki smartfony z grami, z filmikami, z bajeczkami. Już się uczy, że to jest źródło ich informacji i poznawania świata. To te dzieci bodźcowane w maleńkim wieku będą chciały coraz więcej. A jak się spojrzy na treści, jakie niosą te filmy, bajki nawet dla dzieci, ile tam jest agresji, no toż one mają gotową odpowiedź na życie. Ja jestem babcią, tak się składa, i mam wnuczki. I czasami słyszę, jak one się posługują tekstami z bajek, na szczęście takimi grzecznymi, ale to oznacza, jak one chłoną wszystko, co dostają z zewnątrz.
W tym wieku ten świat rzeczywisty
miesza się
z tym wirtualnym.
Tak, zupełnie się miesza i one tak obodźcowane tymi różnymi scenami w bajkach, w gazetach. W ogóle tak jak się patrzy na gry komputerowe, które też no, krew się leje, czasami można zobaczyć, ja w ogóle jestem zdumiona, że można się bawić poprzez bicie i kopanie, ale tak się niestety dzieje.
I więc, zabijanie.
Tak, i to wzorzec jest, czyli dzieci przyjmują, że tak świat wygląda. Że to
w ogóle, co się wczytuje w umysł u dziecka,
tak,
prawda?
Tak.
Jeżeli przechodzi na wyższy poziom, czyli wygrywa, zabijając,
czyli musi być krzywda. Zresztą, no też te nasze klientki, nasze ofiary przemocy, dzieci, świadkowie, każdy, jeżeli popatrzeć tak z boku, no to taki prosty wniosek się nasuwa, że przemoc jest opłacalna. Przemoc jest skuteczna. No bo przecież jak tata przychodzi i robi awanturę, bo czegoś chce, to znaczy, że przemoc daje rozwiązanie. Pokazuje, że można szybko, bez wysiłku, nawet ten przysłowiowy klaps, o którym się tyle jeszcze ciągle mówi, no jest wyrazem czego? No bezradności, tego, że rodzice nie potrafią sobie poradzić w komunikacji, w relacji z małym dzieckiem, nie używają argumentów jakichś, które by wytłumaczyły daną sytuację, tylko najprościej reagują. Zatrzymać, uderzyć i dziecko się przestaje zachowywać źle, czyli działa. I niestety właśnie ta skuteczność przemocy, ta opłacalność jest łatwym, szybkim rozwiązaniem różnych problemów. Stąd dzieci w szkole potem, no dlaczego mają negocjować, dlaczego mają rozmawiać, dociekać? One po prostu chcą, to biorą, bo widzą, że to jest no właśnie nauczone też z zabawką, grą, nauczone, że to efektywne jest zwyczajnie. No dramat po prostu, tak naprawdę zły wzorzec powoduje, że ta przemoc niestety nie tyle, że nie ustaje, nieprzerwana, eskaluje. Jest coraz, dzieci potrzebują coraz większych, silniejszych bodźców, żeby zaspokoić się zwyczajnie.
Uczestniczyłam ostatnio w konferencji, gdzie było pokazane dzięki temu, że mózg może być obrazowany, jak taka przemoc zmienia mózg. Tego się już nie da naprawić.
Dokładnie. Są sprawcy przemocy, którzy w tej furii takiej, zwłaszcza przy tej gorącej, po prostu upajają się swoim stanem. To jest coś jakby podany środek, jakby coś zewnętrznie stymulowało ten mózg. Tak naprawdę oni przeżywają coś na kształt euforii, właśnie nawet w trakcie aktu przemocy. Czyli to jest dramat, kiedy pod wpływem takiego stanu, nawet oni nie muszą stosować fizycznej przemocy. Wystarczy, że taka ofiara przemocy się upokarza przed nimi, poniża. To oni już efekt osiągają, czyli mają to poczucie władzy, kontroli. Oni są panami sytuacji, więc to jest bardzo obustronnie i dla takiej osoby, bo zużywa, tak naprawdę niszczy ten mózg i niszczy myślenie. Więc ofiara przemocy też, jak patrzy na takiego sprawcę, no nie ma, nie widzi wyjścia, nie widzi. Potem czasami wystarczy drobny bodziec, to nie musi być jakieś wielkie niedopełnienie obowiązków, tylko sprawca sobie umyśla, co może być przyczyną do tego, żeby dokuczyć, żeby się wprowadzić w ten stan furii.
Teraz chciałam porozmawiać o tym, w jaki sposób można pomóc ofiarom przemocy. Pani jako kierownik specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie może nam najwięcej na ten temat powiedzieć.
Ja powiem, że dzisiaj właśnie taką sytuację mam, nawet mam ją w głowie cały czas, bo do terapii pani przyszła, która naszą klientką jest od 3 lat już prawie, mieszkała w ośrodku. Dzisiaj ją zobaczyłam, jaka piękna kobieta, po prostu motyl, jak ona się zmieniła. Nie za wiele rozmawiałyśmy, ale tylko powiedziała, że coraz lepiej, że jest naprawdę coraz lepiej. Już jakiś czas temu zapadł wyrok, rzeczywiście udało się wyprowadzić sprawcę przemocy z domu. Tutaj sąd się, muszę uznać, że wzniósł się na wyżyny, więc udało się parę rzeczy pozałatwiać takich formalnych. Natomiast pani cały czas dzielnie pracuje nad sobą. Czyli nie zostawiła tylko, bo czasami ofiary przemocy potrzebują, od nas oczekują cudu, że one przyjdą, zrzucą na nas i weźcie, zajmijcie się. Czasami nie chcą pamiętać o tym, że to one też muszą pracować. To ciężka praca, właśnie zmienić swoje myślenie, swoje podejście do samej siebie, bo przecież też często gardzą sobą, nie dbają o siebie, jakby wierzą sprawcy, że są do niczego i tak potem funkcjonują. Więc praca terapeutyczna, psychoterapeutyczna, praca w ogóle nad wyjściem z przemocy, to nie tylko załatwienie spraw sądowych, czy ukaranie sprawcy, czy doprowadzenie do rozstania, rozmieszkania. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby się też sobą zająć, żeby tak siebie samą przytulić do serca i powiedzieć, jestem fajna, zasługuję na dobre życie, czyli poświęcić sobie ten czas. I obserwuję takie klientki, które rzeczywiście chcą zmiany, nie takiej polegającej na pozbyciu się sprawcy przemocy, ale na tym, żeby swoje życie naprawić, poprawić, to efekt jest naprawdę przepiękny. Więc oferujemy pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną, prawną w ośrodku. Mamy też lekarza, psychiatrę, który, bo czasami trzeba na początku te osoby wesprzeć nawet farmakologicznie, bo one rzeczywiście doświadczając długotrwale przemocy, no potrzebują wzmocnienia i to wcale nie oznacza, że one są chore psychicznie, tak jak im często sprawca przemocy mówi. One też się wstydzą iść do psychiatry, bo boją się, żeby nie być naznaczonymi jako osoby, które właśnie korzystają z psychiatry. Tłumaczę, że psychiatra to jak ginekolog czy dentysta, lekarz po prostu. I jak cierpi ciało, to trzeba ratować duszę i odwrotnie, to jest naczynie połączone. Więc mamy psychiatrę, który też jest psychoterapeutą, szczęśliwie się składa, wie w jakim kierunku mamy, podpowiada nam, w jakim kierunku mamy iść. I mamy pracownika socjalnego, czyli cały sztab osób, który pracuje, mamy ofertę właśnie w postaci terapii grupowej, indywidualnej, żeby pomóc takiej osobie, ale też nasze działania polegają również na pomaganiu sprawcom przemocy, bo też musimy pamiętać, że sprawca przemocy i tak jest. To niemal ze 100% pewnością mogę powiedzieć, że niemal każdy sprawca przemocy był prawdopodobnie krzywdzony kiedyś. Więc dlatego to ważne, żeby przerywać przemoc, bo ofiary przemocy stają się też sprawcami przemocy. Więc mamy ofertę dla sprawców przemocy.
Korzystają z niej?
Jak najbardziej. To mamy spore sukcesy w tym sensie, że liczebnie, no to chyba jesteśmy, nie chcę powiedzieć mistrzami świata, ale na pewno wynikami liczebnie w Polsce mamy dobre wyniki. Naprawdę pracujemy w areszcie śledczym, w zewnętrznym oddziale dla kobiet. Pracujemy też wolnościowo, także mamy spore sukcesy liczebne, jeśli chodzi o uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych. To jest taki program, w którym właśnie osoby, które sobie nie radzą ze złością, z agresją, tak eufemistycznie trochę nazywając, uczą się konstruktywnie rozwiązywać swoje konflikty. Uczą się, jak w trakcie aktu złości, agresji, kłótni, awantury, jak uniknąć, bo ludzie kłócą się, kłócili i będą kłócić i też zawsze mówię, kłótnie są okej. Tyle, że trzeba się kłócić na temat, a nie przeciw sobie, czyli uczą się kłócić z powodu przedmiotu kłótni, a nie od razu, żeby za tym szły wyzwiska, obrażenia, czy nie daj Bóg właśnie fizyczna jakaś przemoc. W związku z tym uczą się, jak funkcjonować bez agresji, bez przemocy. I no, mieliśmy taką recenzję, myślę, że ona jest niezła. Pani na grupie roboczej kiedyś powiedziała, mówi, nie wiem, co z tym moim mężem pan tam robi, ale to działa. Bo ona jako żona sprawcy przemocy, partnerka, widzi go w trakcie programu, jak on widzi, że on robi coś inaczej, czyli wie, że jest przerwane ochłonięcie, że trzeba właśnie w takim momencie przerwać, dać sobie chwilę i wrócić do przedmiotu kłótni. Czyli ona widzi już efekty.
Czyli udaje się utrzymać małżeństwo.
Tak. I nawet wracają. Oczywiście mamy spektakularne. Naprawdę była taka niebieska karta. Jedna z pierwszych w 2011 roku. Nie mogę za wiele oczywiście szczegółów powiedzieć. Natomiast było to tak, że na wychodnym mąż kopał żonę w pupę. A na powitanie ją z pięści w nos. Więc nie wróżyło to zupełnie jakiejkolwiek zmianie, poprawie. Małżeństwo starsze już dziadkami byli, czyli trzy pokolenia w domu. I wyglądało, że to jest nieodwracalny proces, że tu się nie da nic zrobić. Bo też sprawcy przemocy niekoniecznie chcą uczestniczyć w posiedzeniach grup roboczych. Jeszcze tacy, którzy szanują może w policję, państwo, to boją się trochę, to jest szansa, że przyjdą. Ale są tacy, którzy no, niekoniecznie, więc tutaj pan chciał. Zresztą też to jakiś taki jest wyraz kontroli trochę. Nic o nas bez nas, więc przyszedł, żeby zobaczyć, co tu się dzieje, co ona tutaj powiedziała na mój temat. Ale bo to rola zespołu, grupy roboczej właśnie, żeby motywować taką osobę. Jeżeli on widzi, że my nie atakujemy jego, i to jest bardzo ważne. Nasza praca nie polega na tym, żeby go napiętnować za to, kim on jest, jak się zachowuje. Tylko my odnosimy się do zachowań, do tego, co robi. Nie mówimy, że on jest zły. Też bardzo ważne, żeby dzieciom nie imputować takich informacji, że tata jest niedobrym człowiekiem. Tata źle robi. Nigdy nie wiemy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. I no, to dziecko samo, dorosły potem kiedyś oceni. Więc oceniamy zachowanie. Tak więc to małżeństwo dramatycznie rozsypane po półrocznej pracy terapeutycznej pani, pana, naprawdę z dumą to mówię, przyszli na zakończenie za rękę obydwoje i mówią, że byliśmy na wakacjach i wróciło wszystko na właściwe tory. Nauczyli się, że można się różnić, ale to nie oznacza, że trzeba się krzywdzić w związku z tym, że się różnimy.
Na zakończenie jeszcze chciałam zapytać o dzieci, o pomoc dzieciom.
Oczywiście mamy psychologa, mogę się też pochwalić panią psycholog, bo ja słyszę recenzję mam i to jest dla mnie niezwykle ważne. Mamy psychologa, który pracuje z dziećmi i z rodzicami. Bardzo pięknie idą w terapii. Rzeczywiście to ciężka praca oczywiście, ale też przy współpracy z rodzicami można dużo rzeczy poprawić, naprawić, nauczyć te dzieci funkcjonować w tej rodzinie, w której dorośli sobie nie radzą ze złością. Więc mamy ofertę terapeutyczną. Oczywiście robimy też i zajęcia profilaktyczne. Staramy się też wchodzić do szkół. W tym roku trochę trudniej nam było, ale uczymy, czym jest przemoc, jak się chronić, co trzeba zrobić, jak reagować. Więc to też są takie działania, które mogą uprzedzić jakieś zjawisko, nawet to do wykorzystania w przemocy rówieśniczej. Dzieci mieszkają w naszym ośrodku na okrągło. W tej chwili mamy 3 dzieci. To pokazuje, że właśnie dorośli się kłócą, a jak funkcjonują dzieci, mamy tego obraz na co dzień, widzimy problemy i w szkole, i problemy między sobą. Także dzieci są ofiarami, nawet jeśli nie doświadczają wprost przemocy, rzeczywiście są ofiarami przemocy w rodzinie i my no, w miarę możliwości dajemy pomoc, ale też współpracujemy z instytucjami, bo w mieście Opolu jest poradnia dla dzieci i młodzieży, do której odsyłam. Mamy też już zaprzyjaźnionych specjalistów, którzy zwłaszcza z takimi dorastającymi, z adolescentami, którzy wywijają na różne sposoby, często myląc egzekwowanie rodzicielskie obowiązków z przemocą, bo wydaje im się, jak ojciec, mama każą coś posprzątać, zrobić, albo oczekują dobrych stopni, albo że będzie łóżko wyścielić, sprzątać pokój, to czasami myślą, że to jest przemoc. Nie pamiętają, że prawa wynikają z obowiązków, tylko no właśnie chcą, żeby respektować ich prawa, prawa do wolności zwłaszcza. No ale niestety w tym wieku wolność musi być lekko ograniczona.
A my zwykli śmiertelnicy powinniśmy wykazać czujność i nie udawać, że się nie słyszy.
Nie dzieje, tak.
Jeżeli za ścianą
słychać jakieś podejrzane dźwięki. Rzeczywiście, kiedyś mieliśmy taką sytuację, w której przyszła nawet informacja z Warszawy, że sąsiedzi, tu na naszym osiedlu obecnie Armii Krajowej, że sąsiedzi słyszą jakiś dramat, że coś się działo, chłopiec krzyczał. Ja nawet sama byłam na tym rozpoznaniu. Nie będę oczywiście mówiła o szczegółach. Okazało się, że owszem, tata zamknął drzwi chłopcu, bo on nie dosłuchał się. Była wyznaczona pora, przekroczył ją najpierw 5 minut, potem próbował tego ojca więcej. Byli sami, bo mama zmarła wcześniej i gdzieś pół godziny po czasie i ten ojciec powiedział, no muszę zastosować taką metodę, więc zamknąłem drzwi, a on tłukł się tam, wrzeszczał. Ten ojciec mówi, krew mi po sercu się lała, bo wiedziałem, że tak nie, ale mówi, no nie nauczę go inaczej. To był naprawdę przyzwoity człowiek. Ten chłopiec też nie był żadnym takim jakimś wywijającym, ale sąsiedzi nie zareagowali w ten sposób, że wyszli, sprawdzili, zadzwonili do niebieskiej linii. W praktyce się okazało, że rzeczywiście, że tata sobie nie radził, w tym sensie miał nadmierne może oczekiwania, chciał go dobrze wychować, to nie, tam nie było przemocy ani trochę, ale dostali pomoc właśnie psychologa w ośrodku, przychodzili bardzo dzielnie i tata i syn i naprawili te relacje, ojciec zmniejszył wymagania, jeśli chodzi o stopnie, bo oczekiwał 5, a chłopiec 5 nigdy by nie osiągnął, czyli nauczyli się być w nowej sytuacji razem. I to jest też dowód na to, że czasami o jeden telefon za dużo to lepiej, aniżeli o jeden za mało. Bo nawet jeśli tam nie było przemocy, służby, czyli pomoc społeczna zaangażowała się, wychodząc z inicjatywą pomagania. Oni tę pomoc przyjęli. Szkoła potwierdziła, że to fajny dzieciak, ale też właśnie wspólnie z pedagogiem szkolnym pracowaliśmy nad tym, żeby jakoś te relacje ułożyć. Dlatego bardzo ważne, żeby sąsiedzi rzeczywiście byli czujni.
Przychodząc do waszego ośrodka, trzeba mieć jakieś skierowanie?
Nie. To bardzo ważne pytanie. Specjalistyczny ośrodek wsparcia jest całkowicie finansowany z budżetu państwa. I tak jak na przykład ośrodki pomocy społecznej są dla mieszkańców danej gminy, bo są finansowane ze środków gminy, natomiast ten ośrodek, którym kieruję, jest całkowicie finansowany z jednego worka państwowego i mieliśmy klientka kiedyś uciekła, była więziona w Sopocie i wsiadła w pociąg, przyjechała do Opola. Pan z Wrocławia przyjeżdżał, w ogóle to nie ma znaczenia, bo to są ci sami klienci, czasami nawet im dalej od domu, tym takim się wydaje, no nikt się nie dowie, mniejszy wstyd, mniej się krępują. Prawdą też jest, że te wszystkie działania niebieskich kar, one się dzieją w małych społecznościach, więc jest trudniej ludziom. Na zewnątrz jest łatwiej. No, jeśli chodzi o SOW, to tutaj nic zupełnie niepotrzebne jest. Wystarczy się skontaktować z nami. Mogę podać numer telefonu 774556390 wewnętrzny 3 i my po umówieniu się spotkamy, zbierzemy informacje, zdecydujemy, w jakim kierunku pomoc ma iść, czy zaprosimy do zamieszkania, czy osoba potrzebuje takiej pomocy i czegokolwiek tylko potrzebuje, a my będziemy w stanie, to zaoferujemy.
Ośrodek mieści się w Opolu przy ulicy
Małopolskiej 20A.
Dobiega końca Światowa Kampania Przeciw Przemocy Kobiet. Co w tym roku w ramach tej kampanii już się wydarzyło i czym ona się u nas zakończy?
Właściwie ta kampania trwa na całym świecie rzeczywiście i W różnych miastach w Polsce dzieją się różne wydarzenia, konferencje, spotkania, eventy, happeningi. I u nas w Opolu my zawsze uczestniczymy w tej kampanii. Ona się rozpoczyna 25 listopada. To jest Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia właśnie. To jest Światowy Dzień Praw Człowieka. I u nas w Opolu właśnie będzie taka akcja pod ratuszem w rynku przy współpracy ze studentami resocjalizacji Uniwersytetu Opolskiego. Będzie trwała kampania białej wstążki. Kampania skierowana jest do mężczyzn. Będą im przypinane białe wstążeczki jako symbol takiego zobowiązania się do, po pierwsze, niestosowania przemocy, po drugie, do reagowania na przemoc. I to też nie dotyczy wyłącznie kobiet, w ogóle przeciw przemocy. No i oczywiście jakby takiej wzmożenia czujności na wszelką przemoc, mówienia o tym, że warto żyć bez agresji, bez przemocy. Czyli mężczyzna, niejako przyjmując taką białą wstążeczkę, staje się ambasadorem życia bez przemocy.